Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. 2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich na całym świecie obchodzone jest święto Matki Bożej Anielskiej z Porciunkuli. Dzisiaj gromadzimy się, spotykam się z ojcem Jackiem Biegajło, kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki i miejscem, które jest szczególnie związane ze świętem Matki Bożej Anielskiej z Porciunkuli.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pokój i dobro wszystkim słuchaczom.
Ojcze, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, jaka jest geneza tego święta Matki Bożej Anielskiej z Porciunkuli?
Otóż ma to związek z kościołem Matki Bożej Anielskiej, który znajduje się pod Asyżem i według podania była to pierwotnie kapliczka ufundowana w IV wieku. Położona jest 2 kilometry na południe od Asyżu. Kapliczka była ufundowana przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej. Pielgrzymi, będąc w Ziemi Świętej, otrzymali małą cząsteczkę skalną z grobu Matki Bożej, przywieźli ją do Asyżu i ta cząsteczka umieszczona jest w jednej ze ścian Porciunkuli. To była taka mała grudka przywieziona przez tych pielgrzymów. Za czasów świętego Franciszka kapliczka ta miała już nazwę Matki Bożej Anielskiej. Była ona wówczas w stanie ruiny, dlatego też święty Franciszek z Asyżu odbudował ją i tam na początku zamieszkał. Wkrótce do świętego Franciszka przyłączyli się towarzysze i nie jest wykluczone, że on sam nadał jej nazwę Matki Bożej Anielskiej, bo jak głosi legenda, nad kapliczką słyszano często głosy anielskie. W tym też można dodać czasie, kapliczka wraz z przeległą posesją stanowiła jeszcze własność benedyktynów z pobliskiej góry Subasio, jednak wkrótce odstąpili ją świętemu Franciszkowi i jego oczywiście współbraciom, którzy wybudowali sobie tam na początku ubogie szałasy z trzciny, z gliny, mieszkali w workach wypchanych słomą. Wkrótce tych braci było coraz więcej, więc Franciszek postanowił, żeby tych braci przenieść do pobliskiej miejscowości w Rivotorto i tam część braci została przeniesiona. Tam był, można powiedzieć, pierwszy klasztor, bo na początku Franciszek wzbraniał się, aby budować klasztory ze względu na ubóstwo, ze względu na to, aby nie mieć swojej własności, nie posiadać. I w kilka lat później, dokładnie 2 sierpnia 1216 roku, miało miejsce uroczyste poświęcenie tej kapliczki, która została właśnie wyremontowana przez świętego Franciszka. W tym też czasie funkcjonowała w stosunku do tego kościółka, oprócz tej nazwy Matki Bożej z Anielskiej, druga nazwa, Porciunkula, i są dwie wersje mówiące, dlaczego taka nazwa, a nie inna, dlaczego Porciunkula. Otóż pierwsza mówi, że nazwał ją tak święty Franciszek, kapliczkę, ponieważ teren należał do benedyktynów i ten teren był mały, kapliczka mała, więc nazwane to było cząsteczką. Natomiast druga wersja mówi, że wersja nazwy tej kapliczki mówi, że dlatego cząsteczka, Porciunkula cząsteczka, ponieważ właśnie ci pielgrzymi, którzy przybyli z Ziemi Świętej, z grobu Matki Bożej, przywieźli taką małą grudkę skały, małą cząsteczkę i ona została umieszczona w jednej ze ścian tej kaplicy i dlatego święty Franciszek znał tą historię, dlatego nazwał kaplicę Matki Bożej Anielskiej Porciunkulą.
Ta kaplica Porciunkula stała się taką kolebką zakonu franciszkańskiego, najważniejszym miejscem właśnie dla rodziny franciszkańskiej.
Tak, to jest pierwszy kościółek, do którego przychodzili bracia. Na początku święty Franciszek zamieszkał w Porciunkuli, na początku w niej spał, jeszcze nie było nawet dachu. Później dopiero sam Franciszek odbudował tą kapliczkę. Później spał obok tej porcjunkuli. Zaczęli gromadzić się bracia. Było ich coraz więcej. Dlatego no, cała rodzina franciszkańska uważa porcjunkulę, Bazylika Matki Bożej Anielskiej, kolebką naszego zakonu. Dzisiaj ta porcjunkula, kapliczka mała, otoczona jest dużą bazyliką. Jeżeli ktoś był w Asyżu, może zobaczyć, wchodząc do bazyliki wewnątrz jej umieszczoną małą kapliczkę. Otóż skąd się wziął, bo wiemy, że 2 sierpnia w rodzinie naszej franciszkańskiej obchodzimy odpust porcjunkuli. Skąd w ogóle wziął się ten odpust porcjunkuli? Otóż łączy się to z legendą, która głosi, że pewnej nocy, to było latem 1216 roku, święty Franciszek z Asyżu usłyszał w swojej celi głos: Franciszku, idź do kaplicy, idź natychmiast do kaplicy. No i kiedy tam Franciszek udał się, ujrzał tam Pana Jezusa siedzącego przy ołtarzu, a obok Pana Jezusa po prawej stronie stała Najświętsza Maria Panna w otoczeniu aniołów. I święty Franciszek wtedy usłyszał głos: Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mnie o to, co chcesz. Proś mnie o łaski. Dam ci je, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła. Tak powiedziała Matka Boża. I święty Franciszek właśnie w wielkiej pokorze, z wielką skruchą upadł na twarz przed obliczem Pana Jezusa, przed obliczem Matki Najświętszej i prosił Maryję, aby właśnie dała mu taką możliwość, aby wszyscy, którzy wejdą do kapliczki, do porcjunkuli, do tej wspaniałej kapliczki po spowiedzi świętej i ze skruchą wejdą do tej kapliczki, aby mogli uzyskać odpust zupełny, przebaczenie wszystkich grzechów. I właśnie taki odpust święty Franciszek otrzymał, gdyż Pan Jezus zaznaczył, że warunkiem uzyskania tego odpustu będzie zatwierdzenie przez jego namiestnika, czyli przez papieża. I jak czytamy właśnie w tym podaniu, które głosi, że Chrystus powiedział do Franciszka: dałem moc związywania i rozwiązywania mojemu namiestnikowi tutaj na ziemi wszystkich spraw. I tak też się stało. Papież Honoriusz III faktycznie udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki porcjunkuli, to jest 2 sierpnia. I tutaj można podkreślić, jak ważne jest właśnie posłuszeństwo w Kościele. Pan Jezus to zaznaczył, że właśnie musi zatwierdzić ten odpust papież Franciszek, jego namiestnik. I tak też Franciszek uczynił, poszedł do papieża, aby ten odpust został zatwierdzony.
Początkowo odpust porcjunkuli można było uzyskać tylko w Bazylice Matki Bożej Anielskiej, modląc się w tym właśnie młodym kościółku. A obecnie?
Na początku rzeczywiście odpust dotyczył tylko samej kapliczki porcjunkuli. Później kolejni papieże odpust rozszerzyli na początku na wszystkie kościoły parafialne, a później w 1910 roku papież Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom, jeśli tylko biskup uzna to oczywiście za stosowne. W rok później już święty Pius X przywilej ten rozszerzył na wszystkie kościoły. Oczywiście są pewne warunki, aby ten odpust uzyskać. By uzyskać właśnie ten wspomniany odpust, należy przede wszystkim pobożnie nawiedzić Kościół. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli mamy możliwość być w kościele franciszkańskim, to dobrze, bo w kościołach franciszkańskich w szczególny sposób 2 sierpnia ten odpust jest podkreślany, czczony. Więc warunkiem jest nawiedzenie Kościoła. Przy okazji chciałem oczywiście zaprosić do nas na 2 sierpnia wszystkich, którzy chcieliby taki odpust uzyskać, do Wiliczki, do naszej kaplicy porcjunkuli. I kolejnym warunkiem uzyskania tego odpustu jest odmówienie właśnie w kościele modlitwy pańskiej. Również należy odmówić wyznanie wiary. Oczywiście trzeba przystąpić do spowiedzi świętej, być w stanie łaski uświęcającej. Należy w tym dniu również przyjąć komunię świętą. Kolejnym warunkiem to jest modlitwa według intencji Ojca Świętego, ale też wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Warto więc oczywiście tego dnia skorzystać ze skarbca Bożego Miłosierdzia i uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i świętego Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. Jest to, myślę, dla wszystkich, którzy korzystają z tego odpustu, wielka, wielka łaska.
Ojcze Kustoszu, Wieliczka jest takim szczególnym miejscem na mapie kulturowej Polski, ale także właśnie pielgrzymkowej. Jak powiedziałem we wstępie, gromadzimy się w miejscu świętym, który szczególnie wiąże się z odpustem Matki Bożej, z Porciunkuli, dlatego że tutaj przy klasztorze franciszkańskim jest jedyna w Polsce i prawdopodobnie jedyna na świecie wierna kopia Porciunkuli z Asyżu.
Tak, nasza kapliczka Porciunkula, która znajduje się w ogrodach naszego klasztoru, jest jedną z pierwszych, która powstała na świecie. I ta kaplica wybudowana jest identycznie tak jak ta znajdująca się w Asyżu. Wymiary są takie same. Teraz słyszałem, że w innych miejscach, inne prowincje franciszkańskie i w Polsce i za granicą również budują takie kaplice. Natomiast nasza, to Wielicka, była jedną z pierwszych na świecie. I my jako franciszkanie postanowiliśmy wybudować taką kapliczkę w Asyżu, ponieważ wiąże się to również z kultem naszej Matki Bożej Łaskawej tutaj w Wieliczce. Otóż w 1995 roku odbyła się koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce. Wcześniej delegacja z Wieliczki, ojciec Ludwik Kurowski, dzisiejszy burmistrz pan Artur Kozioł i prezes kopalni soli Wieliczka pan Zbigniew Zaremski oraz cała delegacja z Wieliczki udała się do Watykanu, do papieża Jana Pawła II, aby poświęcić korony na dzień koronacji. W drodze powrotnej delegacja udała się do Asyżu, do kaplicy Porciunkuli i tam zrodził się właśnie pomysł, aby właśnie przenieść kaplicę, tą oryginalną, oczywiście w cudzysłowie, przenieść tą kaplicę Porciunkuli z Asyżu do Wieliczki. Tam oczywiście były rozmowy, poproszono ojca Gwardiana, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, aby podał nam wymiary tej oryginalnej kaplicy. Gwardian Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Asyżu zgodził się, podał nam dokładne wymiary tej kaplicy, a ponieważ był tam również inżynier, który zna się na budownictwie, pan Roman Koszyk, od razu wpadł na pomysł, aby tutaj właśnie jeden do jednego wybudować taką kaplicę u nas w Wieliczce. Od pomysłu do realizacji biegła droga bardzo szybko. W 1995 roku była koronacja i później zaraz po koronacji przystąpiono do budowy tej kapliczki Porciunkuli w ogrodach naszego klasztoru i w 2000 roku, w roku jubileuszowym, Wielicka Porciunkula była już gotowa, a 11 czerwca miała miejsce uroczystość poświęcenia tejże kaplicy i uroczystością przewodniczył i poświęcenia dokonał ksiądz kardynał Franciszek Macharski. Natomiast kilka lat później kaplica otrzymała piękne freski wykonane przez krakowską malarkę Małgorzatę Taborowicz. Poświęcenia nowego wystroju tejże kaplicy dokonał kardynał Stanisław Dziwisz 2 sierpnia 2008 roku, więc w odpust Porciunkuli freski wykonane przez artystkę z Krakowa są oczywiście wierną kopią tych właśnie oryginalnych, malowanych, zdobiących wnętrze kaplicy z Asyżu. Między innymi przedstawiona została w kaplicy Porciunkuli znana scena biblijna przedstawiająca zwiastowanie Maryi Panny, a wokół niej zobrazowana jest historia odpustu Porciunkuli. Ta nasza wielicka Porciunkula zachwyca swoim pięknem, jest tu dziś prawdopodobnie jedyne na świecie. Jest to taka wierna kopia tej kaplicy spod Asyżu. Tak jak wspomniałem wcześniej, słyszałem, że już są rzeczywiście gdzieś tam budowane takie podobne kaplice Porciunkuli.
Ojcze, pielgrzymi, którzy tutaj przybywają do Wieliczki, nawiedzają oczywiście Porciunkulę, ale takim głównym miejscem kultu jest kaplica z cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, księżnej Wieliczki. To sanktuarium tutaj w okolicach Krakowa jest bardzo, bardzo znane, a w Wieliczce to święte miejsce nawiedzają tysiące wiernych. Proszę powiedzieć, jaka jest geneza tego kultu, jak ten kult rozwija się dzisiaj obecnie do Pani księżnej Wieliczki?
Tak, tutaj przybywają pielgrzymi do Wieliczki, aby polecać swoje modlitwy dobremu Bogu przez stawiennictwo Maryi. Trzeba podkreślić, że do naszego sanktuarium jako biskup krakowski przybywał Karol Wojtyła. Nasi bracia często go widzieli, jak zatopiony w modlitwie, klęcząc przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, polecał w swoich modlitwach losy Kościoła krakowskiego, swoje osobiste zapewne również modlitwy. I wielu wiernych również przybywa do tego miejsca, aby polecać swoje osobiste sprawy. Dlatego ten obraz Matki Bożej Łaskawej cieszy się tak ogromną popularnością, ponieważ wiele łask tutaj właśnie w tym miejscu dużo osób otrzymało. Samo sanktuarium, sam kościół, klasztor powstał w 1623 roku i właśnie wtedy już ten obraz tutaj się znajdował. Obraz namalowany jest na płycie kamiennej z Piaskowca, a trafił tutaj do Wieliczki z Włoch, ponieważ do Wieliczki przyjeżdżało bardzo dużo kupców z całej Europy. No wiadomo, Wieliczka słynie z kopalni soli. Kiedyś sól była bardzo drogocenna. Kupcy, którzy przyjeżdżali po sól, przywozili górnikom różne dary. I między innymi właśnie przywieziono z Włoch obraz Matki Bożej Łaskawej. Ten obraz był podarowany górnikom. Górnicy najpierw umieścili ten obraz w tym miejscu, tu gdzie dzisiaj stoi kościół i klasztor. W tym miejscu znajdowała się drewniana kapliczka pod wezwaniem świętego Antoniego i w tej też kapliczce został umieszczony obraz Matki Bożej Łaskawej i od początku, kiedy pojawił się w tej kapliczce, zaczął cieszyć się ogromnym kultem. Z czasem oczywiście ów obraz został przeniesiony do wybudowanej świątyni już murowanej, ale bo wcześniej ta kapliczka drewniana uległa zniszczeniu, spaliła się doszczętnie, został tylko ten właśnie obraz nienaruszony. Kiedy już znajdował się w kościele murowanym, nadal cieszył się ogromnym kultem i tak trwa to do dnia dzisiejszego. Wielu dzisiaj pielgrzymów, gości przyjeżdża do naszego sanktuarium, przyjeżdżają również do kopalni soli Wieliczka, zwiedzający przy okazji również wstępują do naszego sanktuarium, więc obraz Matki Bożej Łaskawej cieszy się dużym zainteresowaniem, dużym kultem.
Ojcze, i z Wieliczką również wiąże się kult sługi Bożego brata Alojzego Kosiby, który z tym klasztorem był bardzo mocno związany. Jego relikwie znajdują się właśnie przy cudownym obrazie. Kim był brat Alojzy Kosiba? Dlaczego on jest tak bardzo ważny dla Wieliczki i jak wygląda ten proces właśnie beatyfikacyjny?
Tutaj przez 60 lat w Wieliczce mieszkał, żył sługa Boży, brat Alojzy Kosiba. który oczywiście miał również wielki kult do Matki Bożej, był takim przykładem rozmodlenia dla wszystkich, którzy gromadzili się w naszej świątyni. Sługa Boży brat Alojzy Kosiba był jałmużnikiem, kwestarzem wielickim, jeździł po okolicznych wioskach, miasteczkach, zbierał na rzecz klasztoru, ale przede wszystkim zbierał różne dary, które rozdawał ubogim, najbardziej potrzebującym, a wiemy doskonale, że potrzebujący, można powiedzieć, to nie tylko taki, który nie ma jakichś dóbr materialnych, ale myślę, że potrzebujący to jest każdy człowiek. Jeżeli nie materialnie, to duchowo. I właśnie takim kwestarzem, jałmużnikiem, taką osobą dobroci był brat Alojzy Kosiba, który obdarowywał potrzebujących nie tylko materialnie, ale też i duchowo. Potrafił dzielić się sobą. Teraz obchodzimy rok brata Alberta i właśnie brat Albert Chmielowski mówił, że każdy z nas powinien być dobry jak chleb. I właśnie takim dobrym chlebem dla ludzi, których spotykał na drodze swojego życia, był brat Alojzy Kosiba. On po prostu każdego dnia dzielił się sobą. Nie tylko tym, co gdzieś tam uzbierał, jeżdżąc po kweście, ale dzielił się sobą każdego dnia. Uczył Ewangelii, uczył dobrej nowiny. Kiedyś ludzie nie znali tak Pisma Świętego. Nie było Pismo Święte tak dostępne jak dzisiaj. Dzisiaj mamy dostęp do Pisma Świętego. Kiedyś nie było takiej możliwości, więc kiedy brat Alojzy Kosiba jeździł do parafii, do domów, tam gdzie spotykał życzliwych ludzi, tam też ewangelizował. Wiele osób nawróciło się przez tą działalność brata Alojzego Kosiby, wielu wróciło do kościoła. Wiele osób pojednało się dzięki właśnie napotkaniu brata Alojzego Kosiby na swojej drodze życia. Brat Alojzy Kosiba był takim człowiekiem o dobrym sercu i pokornym przede wszystkim. Był człowiekiem pokory, skromności. Kiedy jechał z kwestą, to najpierw pytał księdza proboszcza, czy w ogóle może przeprowadzić kwestę. Jeżeli uzyskał taką zgodę, prosił też o nocleg. Jeżeli nie uzyskał noclegu, to proboszcz zazwyczaj wskazywał miejsce, u jakiego gospodarza może przenocować. I jego kwesta nie polegała tylko na tym, że szedł do jakichś gospodarzy i prosił o jakieś tam dary na rzecz klasztoru, na rzecz ubogich, tylko przede wszystkim on podejmował pracę z gospodarzami. Pracował przy sienokosach, przy złożeniu zboża do spichlerzy, otrzymywał, powiedzmy, te zboże, jechał do młyna, tam otrzymywał mąkę i tak dalej, więc ten proces zbierania tej jałmużny trwał czasami bardzo długo, czasami nie było go w klasztorze tydzień, czasami dwa tygodnie. Nagle po dwóch tygodniach przyjeżdżał brat Alojzy Kosiba i nieraz było tak, że przyjeżdżał niemalże z pustym wozem. Więc gwardian pytał brata Alojzego, co się stało? Nie było cię przecież dwa tygodnie, a ty nic nie przywiozłeś. No, brat Alojzy miał taką zawsze swoją wymówkę i mówił, ojcze przełożony, no po drodze zgubiłem to, co uzbierałem, to zgubiłem. A ojciec przełożony oczywiście wiedział, skoro brat Alojzy, że tak mówi, no to znaczy, że po prostu, najkrócej mówiąc, rozdał to, co uzbierał ubogim.
Ojcze, proszę powiedzieć, obecnie czekamy już na zamknięcie tego procesu beatyfikacyjnego.
Tak, 4 lipca odbył się kongres kardynałów. Na kongresie kardynałów został wydany dekret o heroiczności cnót sługi Bożego brata Alojzego Kosiby. Kilka dni później dekret został podpisany przez papieża Franciszka, więc jest to już krótka droga, aby brat Alojzy Kosiba został beatyfikowany. Jeszcze muszą zostać dosłane dokumenty o cudzie, który wydarzył się w Niemczech. Po 16 latach pani stała z łóżka, po 16 latach niechodzenia. Ta dokumentacja musi zostać dosłana do Watykanu i myślę, że już ten dzień, na który wszyscy czekamy, my jako rodzina franciszkańska, szybko nastąpi.
Ojcze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, księżnej Wieliczki, w miejscu kultu sługi Bożego brata Alojzego Kosiby i miejscu, gdzie znajduje się kopia pięknej kapliczki Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli z Asyżu, a rozmawiałem z ojcem Jackiem Biegajło, kustoszem tego sanktuarium. Bardzo dziękuję wszystkim dosłuchaczom za uwagę, za wysłuchanie tej audycji. Zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos Krakowa. Serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.